Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, Wojciech Sulesiński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o Marii Konopnickiej. Jej rokiem był rok 2022, więc jest to ostatnia okazja, żebyśmy o niej porozmawiali. Chyba mam takie wrażenie, że większość z nas znają właściwie tylko i wyłącznie z okazji Roty, a nawet nie jestem pewien, czy wszyscy wiedzą, że to ona jest jej autorką, ale mam nadzieję, że wiedza jest szersza niż mnie się wydaje. Moim dzisiejszym rozmówcą, łączymy się przez Skype'a, jest pani profesor Maria Jolanta Olszewska z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry państwu.
Czy jak myślimy o Marii Konopnickiej, to ta Rota jest tylko i wyłącznie tym jedynym sygnałem, który ją określa, bo jak o niej głębiej poczytać, to się nagle okazuje, że pojawia się postać z krwi i kości, postać, która wywoływała i do dziś wywołuje wiele kontrowersji i znaków zapytania. Jeszcze w dodatku chyba bardziej przedstawia nam się jako postać, która jest znaną ówcześnie emancypantką niż tym wieszczem narodowym w spódnicy, którego wypatrywali wtedy wszyscy wokół niej.
Tak, podejście do Konopnickiej radykalnie się zmieniło, dlatego że w 2023 roku będziemy obchodzić stulecie Żarnowca. Żarnowiec jest to dar narodowy, który Konopnicka otrzymała od narodu właśnie jako wieszczka narodowa. Czekano na wieszcza narodowego po śmierci Mickiewicza. No i narodziła nam się wieszczka i tym takim tekstem była Rota właśnie. Ale oczywiście Konopnicka jest i pisarką, i poetką, i działaczką. Bardzo wszechstronną, aczkolwiek wiedza o niej obecnie sprowadza się albo do tego, że traktujemy ją jako autorkę Roty, albo o krasnoludkach i sierotce Marysi, czyli poetkę dziecięcą. Ewentualnie sięgamy do jej biografii, wyłuskując z niej, dosłownie mogę użyć takiego określenia, wątków sensacyjnych, czyli jej nieudanego małżeństwa, separacji, nieudanego macierzyństwa, jak się podkreśla, czy nieudanego, można z tym dyskutować. No i oczywiście Konopnicka w relacji z Marią Dulębianką, znaną malarką, dużo zresztą od niej młodszą, której miała żyć przez wiele lat w związku partnerskim. A więc taka rozwydrzona tutaj grzesznica nam się jawi, albo grafomanka, autorka dosłownie kilku wierszy. No niestety jest to nieprawda, dlatego że postać Konopnickiej jest postacią fascynującą i jako kobiety samodzielnie myślącej, wybierającej własną drogę życiową, wiedzącej czego chce, ale także jako artystki i to artystki wszechstronnej, można w ten sposób powiedzieć.
Ja muszę powiedzieć szczerze, to ten początek, czyli ten Kalisz jest dla mnie bliski ze względu na to, że to miasto mojej rodziny, ale odnoszę też takie wrażenie, że tych wątków, które związane jest z nią, czyli także przemieszczania się, no mówiąc najkrócej, po obszarze ówczesnej Polski, szukania jakby swojego miejsca, też związków takich osobistych, bo pani profesor, jakby to powiedzieć, sporo też mówiła na temat na przykład tego związku z Orzeszkową, z którą ona wielokrotnie się w swoim życiu spotykała i ich drogi się krzyżowały. Więc nagle mamy dwie postaci, które kojarzymy z tą epoką, które jakoś ze sobą się pojawiały. No i też jest to pytanie właśnie o to przenikanie się tego wątku związanego z patriotyzmem i tego wątku z emancypacją. Czy to było wtedy sprzeczne ze sobą?
Nie, dlatego że to jest wpisane w rolę kobiet polskich w wieku XIX, kobiet patriotek. I Konopnicka, na przykład pisząc o dzieciach we wrześni, stała na stanowisku patriotycznym i walcząc o wolność kobiet do wyboru własnego losu, to także była dla niej postawa patriotyczna. Tutaj ten patriotyzm, wiersze patriotyczne Konopnickiej, nie tylko Rota, ale przecież ona napisała chociażby wiersze związane z historią Polski, które to wiersze weszły potem do śpiewnika historycznego. Obok śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza był to jeden z najważniejszych tekstów patriotycznych końca XIX wieku i pierwszej połowy wieku XX. Na przykład pisała również teksty o powstaniu styczniowym, napisała taki poemat do obrazów Artura Grodgiera, przejmujący zupełnie, jest to wizja historii z punktu widzenia kobiecego, a więc tu u niej ten feminizm jest ściśle powiązany z patriotyzmem, ale też nie jest to taki feminizm agresywny, tylko jest to feminizm, który łączy się z wolnością i prawem wyboru do własnej drogi życiowej, co ona między innymi zademonstrowała, będąc redaktorką Świtu, ważnego pisma kobiecego. Aczkolwiek z drugiej strony, ja tak mówię o tej wolności, ale to było społeczeństwo patriarchalne i na przykład Rola, czy redaktorzy z Roli, takiego pisma bardzo konserwatywnego, no wręcz zarzucali Konopnickiej bezbożność. I dla nich ten feminizm łączył się z bezbożnością, z ateizmem, co jest nieprawdą. No, miało to też wpływ potem na jej pogrzeb, kiedy odmówiono jej tak naprawdę pogrzebu katolickiego. To też było związane z jej twórczością, między innymi z fragmentami dramatycznymi, które ona napisała. Tam pojawia się postać Galileusza i Hypatii, takiej filozofki antycznej, która bardzo ostro występowała przeciwko Kościołowi katolickiemu. Aczkolwiek teraz odczytuje się tę postać Hypatii jako postać, właśnie można powiedzieć, jako taki portret samej Konopnickiej, kobiety dążącej właśnie do wolności słowa, do prawa, do wyrażania własnych myśli i pójścia własną drogą życiową. Co zresztą Konopnickiej się udało, ale zapłaciła za to ogromną cenę. Bo musimy pamiętać, że kiedy opuściła męża, to właściwie została bez środków do życia i utrzymywała się głównie pracując w redakcjach, pisząc wiersze, redagując teksty, dając korepetycje i robiąc tłumaczenia. Ona była świetną tłumaczką z języka włoskiego, angielskiego, niemieckiego. Do dziś właściwie te tłumaczenia Hauptmana, tak jak Hanusia chociażby, czy córka Joria Danuncja, no są, można powiedzieć, nie do podważenia. Myślę też na przykład o takiej powieści Amicisa Serce, na których to powieści wychowały się pokolenia Polaków, nie wiedząc tak naprawdę, że jest to włoski pisarz, to już trzeba było sięgnąć głębiej. I wszyscy czytali tę powieść Amicisa jako powieść samej Konopnickiej.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy trochę do jej życia, bo ta twórczość i życie się przeplatają. Rocznik 1842, w dorosłe życie wkracza w momencie, kiedy wybucha powstanie styczniowe. W 62 bodajże roku bierze ślub z swoim mężem, czyli Jarosławem Konopnickim. To jest rodzina, która wywodzi się z polskiej tradycji szlacheckiej, ale której sytuacja finansowa w tym czasie nie jest już najlepsza.
Nie jest najlepsza. To jest tak, że ten jej, przede wszystkim zacznijmy od ojca, bo ojciec jest postacią niezwykłą. To jest Józef Wasiłowski, który był z wykształcenia prawnikiem tak naprawdę, ale jednocześnie był człowiekiem o dosyć szerokich horyzontach i takiej bardzo wyrobionej postawie patriotycznej. Trzeba pamiętać, że oni mieszkali najpierw w Suwałkach, potem dopiero przenieśli się do Kalisza. Ta matka Konopnickiej dosyć szybko zmarła, Kiedy znaleźli się w Kaliszu, to Konopnicka miała 7 lat i właściwie wychowaniem jej siostry i potem i jej brata, który zginął w powstaniu styczniowym, warto o tym pamiętać, zajmował się ojciec, który ją przygotowywał do takiego życia, można powiedzieć, światowego w tym sensie, że dawał jej takie lektury, które nie ograniczały, można powiedzieć, no nie były lektury dla dziecka.
Ale to rozumiem, że też nie były do pewnego stopnia lektury dla miłej młodej panienki. Mówiąc najkrócej, traktował ją trochę po męsku?
Jak najbardziej, bo co jej czytał? Czytał jej Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza, dzieła oczywiście. Dawał jej do czytania także psalmy, ale również tłumaczenia z Paskala. Można powiedzieć, że kazał jej czytać Cycerona i innych twórców antycznych. I proszę sobie wyobrazić, że Konopnicka przeczytała takie dzieło, Teoria jestestw organicznych Jędrzeja Śniadeckiego. No więc zapytajmy się, kto z nas w dzieciństwie czytał Jędrzeja Śniadeckiego. Ona wybierała te lektury potem już sama i tak jak wspominała, chciała poznać takie szerokie tchnienie, ona tutaj użyła takiego określenia, wielkiego badawczego umysłu. I potem znalazła się na pensji Sakramentek, gdzie poznała Elizę Orzeszkową. One zaprzyjaźniły się, ale tak dopiero właściwie, kiedy Konopnicka odeszła od męża, to ta przyjaźń została wzmocniona i no, można powiedzieć, że ich korespondencja to jest korespondencja dwóch niezależnych myślowo kobiet. I także jak Konopnicka wyszła za mąż i znalazła się w tych majątkach typu Broniszów, to na jednym ze strychów znalazła, znaczy we dworze na strychu, znalazła lekturę, którą pozostawiła, właśnie to była biblioteka, którą pozostawił jakiś kuzyn czy brat jej męża i ona całe dnie czytała. Proszę pamiętać, że ona urodziła tych dzieci, 8 dwoje umarło w dzieciństwie i kiedy zdecydowała się opuścić męża, to był 76 rok, ona była młodą matką, właściwie jeszcze stosunkowo młodą mężatką z gromadką nieletnich dzieci, ale to nie ją nie dyskredytowało jako osoby, która szuka własnej drogi intelektualnej. Ona całe życie czyta, całe życie myśli, prowadzi notatki i to nie jest tak, że jej teksty na przykład poświęcone historii sztuki są dyletanckie. Nie, dlatego że Konopnicka od samego początku, od wczesnego dzieciństwa była przyzwyczajona do tego, że czyta dużo, że myśli i są to lektury jak najbardziej poważne.
Ale też wracając do tego, co ona pisała, no to odnoszę wrażenie, że ta jej twórczość zaczyna się w tej schyłkowej fazie jej małżeństwa, czyli około roku 1870. I pojawiają się pierwsze pozytywne recenzje tego, co ona pisze. Czy to ją ośmieliło do samodzielnego życia, czy tak naprawdę w rzeczywistości mamy do czynienia no jednak z zupełnie innymi powodami do rozpadu jej małżeństwa niż właśnie owa twórczość literacka?
Na pewno to było tak, no, że te jej pierwsze teksty, czyli te wiersze poświęcone Kaliszowi, potem te wiersze poświęcone górom, zwłaszcza Tatrom, ale także i Pieninom, one spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i bardzo dobrą recenzję tej jej poezji napisał Henryk Sienkiewicz, który się zachwycił tymi wierszami i opatrzył to taką etykietką, że mamy do czynienia z poetką wybitną. Podobnie Stefan Żeromski, jak zajrzymy do jego młodzieńczych dzienników, to okazuje się, że jednym z ulubionych tekstów to był ten tekst w górach. Kiedy Żeromski przeczytał ten tekst uznał, że właściwie mamy do czynienia z narodzinami poetki genialnej, jak on mówi. I Maria Konopnicka, jak często to podkreślał, stała się poetką jego pokolenia. A zatem Konopnicka miała takie przeświadczenie, że rzeczywiście idzie właściwą drogą, drogą artystyczną. Mąż był niechętny tej twórczości, jemu się to nie podobało. Uważał, że nie wypada, żeby mężatka pisała wiersze. Być może był nawet o to zazdrosny, powiedzmy sobie, czy nie dorastał intelektualnie do własnej żony. Do tego doszły jeszcze konflikty małżeńskie. Przede wszystkim Jarosław okazał się złym gospodarzem, ale także i złym mężem. On bardzo szybko tracił dzierżawy. Ta rodzina zaczynała być w trudnych warunkach materialnych. Co więcej, tak jak to Konopnicka pisała, ten wąsaty anioł, bo tak go na początku nazywała, okazał się utracjuszem, hulaką, no i osobą niezbyt przejmującą się własną rodziną. Do tego, proszę pamiętać, dochodziły liczne ciąże, w które ona zachodziła. No i to się stało tak jakby jej klątwą. To jest ten strach przed nieustającym macierzyństwem, że użyję takiego określenia. No to wszystko wpłynęło na to, że Konopnicka już po prostu nie wytrzymała i od męża odeszła. Oni utrzymywali kontakt listowny. Połączyła ich sprawa, bardzo trudna sprawa Heleny, dlatego że Helena, młodsza córka, nie najmłodsza, ale młodsza córka, no, okazała się kleptomanką, stanęła przed sądem, uciekała z Warszawy, potem urodziła nieślubne dziecko. Tam była sprawa bardzo nieprzyjemna i Konopnicka zdecydowała się wyjechać z Warszawy na stałe. Wtedy ona praktycznie 20 lat spędza poza Warszawą. Ta córka zostaje w końcu zamknięta w tworkach, ale z córką kontakt utrzymuje przede wszystkim ojciec. I ten kontakt korespondencyjny był dosyć trudny, dlatego że Jarosław bardzo często prosił Konopnicką o pieniądze, bo nie mógł się sam jakoś wyżywić. Potem ona go zaprosiła nawet na swój jubileusz, który miał miejsce w Krakowie, ale to nie były spotkania łatwe, nie była łatwa korespondencja. Ona po prostu tego męża nie kochała i, no, i uważała, że ma prawo, że do własnego wyboru losu, a nie do poświęcenia się w imię obowiązków małżeńskich. To był jej wybór.
Od 1876 roku prowadzi to swoje samodzielne życie. Pierw w Warszawie, potem poza Warszawą. O tyle także samodzielną, że dwa lata później umiera jej ojciec, o którym żeśmy już mówili i którego, jak rozumiem, związki z którym były dla niej bardzo ważne. Prowadzi to samodzielne życie trudne ze względu na właśnie, no choćby tę sytuację ze swoją, jedną ze swoich córek. Ona zdaje się dość śmiało zresztą pisała o tych swoich dzieciach, dzieląc je na dobre i złe, bo tak to zdaje się było, jeśli chodzi o trudy wychowania.
Tak było, że rzeczywiście ona podzieliła sobie dzieci na dobre i złe. Jej ukochanym synem był syn Tadeusz, który młodo umarł bodajże na zapalenie wyrostka. Ona bardzo przeżywała śmierć syna. Miała trudne kontakty z córkami. No, z Heleną już mówiłam. Natomiast jej najmłodszą córką była Lorka, Laura Pytlińska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, porównywana z Heleną Modrzejewską. Ale co ciekawe, matka nie była zadowolona z tego powodu, że córka jest aktorką. One się potem pojednały, ale nigdy do tego aktorstwa Pytlińskiej Konopnicka się nie przekonała. Więc rzeczywiście te relacje z dziećmi są trudne, no ale to właściwie można powiedzieć w ten sposób, że to czyni Konopnicką nie tyle może heroiczną, ale bardziej prawdziwą. Dlatego, że nie idealizowała macierzyństwa i to macierzyństwo było dla niej doświadczeniem trudnym, do czego się przyznawała.
Wyrusza potem w te podróże i one oznaczają opuszczenie zaboru rosyjskiego. Czy to była jakaś też deklaracja, nie wiem, życiowo-polityczna? Czyli mówiąc najkrócej, no, mówiąc szczerze, było łatwiej pisać o na przykład powstaniu styczniowym niż będąc w Warszawie czy w Kaliszu.
To były różne powody. No, powody związane z życiem osobistym, z życiem rodzinnym, ale oczywiście również z twórczością. To była kwestia cenzury, cenzury rosyjskiej, ale też i cenzury, można powiedzieć, obyczajowej. Już trochę mówiłam na ten temat jej bardzo trudnych relacji z rolą. Tutaj to pismo rzeczywiście no, stało na takim stanowisku konserwatywnym.
No nie tylko konserwatywnym, bo było też bardzo poważne, jak rozumiem, starcie związane z antysemityzmem, czy też filosemityzmem, czyli z nowelą Mendel-Gdański.
I tak, ona została oskarżona o antysemityzm, o filosemityzm, czego antysemicka rola nie mogła jej po prostu podarować. Ona była oskarżana nie tylko o filosemityzm, ale w ogóle o bezbożność. I jak poczytamy te teksty, które ukazywały się w roli, no to można powiedzieć, że to był hejt, używając dzisiejszego języka.
Z całą pewnością próbowano ją zaszczuć, to prawda. Te teksty mają tego rodzaju charakter. Zresztą no, jest to pismo, które, mówiąc najkrócej, jeśli patrzeć na nie, to odkrywa rodzaj hejtu jeszcze na przełomie XIX i XX wieku.
Tak, kiedyś to było po prostu wylewanie pomyj na kogoś. Nie oszczędzono ją w żaden sposób. No i ta atmosfera zaszczucia również, no, doprowadziła do tego, że z ulgą Konopnicka wyjeżdża, ta pierwsza i taka wielka podróż, to jest ta podróż do Włoch, a potem już regularnie ona zwiedza poszczególne kraje. Włochy były oczywiście jej ulubionym krajem, ale jest i w Niemczech, i we Francji. Ona podróżuje cały czas i można powiedzieć, że wyzwoliła się spod władzy tego polskiego zaścianka, ciemnogrodu, używając takiego określenia, ale jednocześnie nie wyzwoliła się, bo nie chciała się wyzwolić spod władzy miłości do ojczystej ziemi. Ona zawsze będzie wprowadzała krajobrazy ojczyste, pola, góry, łąki, polskie kwiaty, drzewa. I te jej teksty o polskich krajobrazach są równie ważne jak te teksty o podróżach zagranicznych. Ona zresztą stworzyła własną formułę podróży, tutaj podróży jako gatunku literackiego, bo podróż to nie tylko czynność, ale także i gatunek. Ta jej podróż w takim sensie genologicznym zbliża się nawet do szkiców podróżniczych Herberta współczesnych. Dlatego, że dla niej najważniejsze, ona wychodzi poza konwencję pisania o podróży. To znaczy rezygnuje z włączania do tekstu kilku takich stronnicowych opisów o charakterze naukowym. Czyli innymi słowy, nie przepisuje ówczesnych podręczników, jak to było w modzie. Można sięgnąć do tekstów podróżniczych Kremera chociażby i tam są wręcz wykłady, znakomite co prawda, no ale nużące wykłady z historii sztuki, z historii malarstwa, architektury, z historii danego kraju. A Konopnicka we swoich wrażeniach z podróży do Włoch pisze wprost. Ja jestem, ona pisze tak trochę zalotnie, że jest prostą poetką, która była wychowana na polach i lasach, w lasach, ale powiedzmy sobie, że ta jej naiwność jest pozorowana, bo ona tworzy tekst podróżniczy oparty na wrażeniu. I to jest dla niej najważniejsze. Nie przekazywanie wiedzy, tylko wrażenie, zetknięcie się z ową inną kulturą, z krajobrazem, z architekturą, z malarstwem, ale przede wszystkim z ludźmi. I ten element antropologiczny, że użyję takiego określenia, jest niezwykle ciekawy, bo ona kreśli znakomite portrety ludzkie, te osoby, które ona spotyka na swojej drodze, ona portretuje i robi to nie tylko tak zewnętrznie, ale wnika w psychikę tych osób, co potem zresztą zaowocuje znakomitymi portretami psychologicznymi w jej nowelach typu Banasiowa, Urbanowa czy Panna Florentyna. I wszyscy, ten opis podróży oparty jest na wrażeniu, stąd styl pisania jest takim stylem nerwowym, impresjonistycznym byśmy powiedzieli, nawet prustowskim momentami. I czyta się w tej chwili jej wrażenia z podróży, a także jej różnego rodzaju szkice podróżnicze, jak na przykład Akwileja, czy na Kwiatowym Targu, jej cykle poświęcone cmentarzom europejskim. No, czyta się dosłownie z wypiekami na twarzy, bo to nie jest nudne, tylko cały czas jest żywe, bo jest taki fenomenologiczny zapis doświadczenia rzeczywistości, czego nie potrafiono zrobić właśnie w tych zapisach XIX-wiecznych. Natomiast ona odkryła, że trzeba utrwalić moment zetknięcia z krajobrazem, z ludźmi, z klimatem, i ta atmosfera podróży jest znakomicie u niej oddana.
No dobrze, ale to w takim wracamy do tej twórczości, to ja bym jednak chciał spytać, bo wspomnieliśmy o tej twórczości dla dzieci. Najczęściej, jak patrzymy na biografię poetów czy pisarzy, którzy piszą dla dzieci, no to można wychwycić taki związek pomiędzy wychowywaniem często własnych dzieci, a pisaniem dla nich. U Konopnickiej jest zupełnie inaczej. Jej twórczość dla dzieci następuje właściwie w tej ostatniej fazie życia, czyli na przełomie już XIX i XX wieku, a nawet część tych tekstów powstaje już w wieku XX. Czy to oznacza, że to była twórczość, no mówiąc najkrócej, trochę dla pieniędzy, czy to jest też jakiś inny typ upodobania?
Znaczy, oczywiście nie możemy wykluczyć tego, że twórcy w tamtym okresie pisali dla pieniędzy. No nie ma się czego wstydzić, dlatego że to było jedno z głównych źródeł ich utrzymania. W przypadku Konopnickiej niezwykle ważne. Ona pod wpływem, tak jak tutaj mówiłam już o Amicisie, ona odkrywa tę twórczość zagraniczną dla dzieci, ale przetwarza ją w takim polskim duchu, o czym warto pamiętać, że zawsze jest to piętno patrioty, zawsze jest to polskie dziecko, zawsze jest ta polska sierota, aczkolwiek ten motyw sierotstwa u niej jest ważny, nie ogranicza się oczywiście tylko i wyłącznie do polskich tekstów. I ona wypracowała swoje własne pisanie dla dzieci oparte na wrażliwości dziecięcej. Chyba żaden z twórców do tej pory, zwłaszcza polskich twórców, tu myślę chociażby o słynnych bajeczkach Jachowicza, że pan Kotek był chory, to zawsze była taka literatura z morałem. Natomiast ona pisze swoje teksty, biorąc pod uwagę wyobraźnię dziecięcą, wrażliwość dziecka, a także wychowuje te dzieci przez obraz połączony z dźwiękiem. I stąd chociażby ten słynny wiersz "Jadą, jadą dzieci drogą", to jest wiersz do recytowania, ale także do śpiewania. I to wszystko pobudza wrażliwość dziecięcą i wykształca wyobraźnię w dziecku. Proszę pamiętać, że do tej pory dziecko przede wszystkim było wychowywane, natomiast ona kładzie nacisk na rozwój duchowy dziecka. I to jest ta wielka rewolucja, którą możemy zobaczyć w jej baśni o krasnoludkach i sierotce Marysi. Przecież to jest baśń, która oczywiście uczy wrażliwości, jest empatyczna, ale przede wszystkim rozwija wyobraźnię. No przecież te malutkie ludziki, które żyją, ona zresztą to napisała do pocztówek, które wtedy kursowały po Europie, więc stworzyła taką własną bajkę, tak jak potem na Jagody czy o Janku Wędrowniczku, to wszystko było pisane do pocztówek, ale ona to przekształca, tworzy przepiękną postać koszałka opałka, Podziomka, króla Błystka, całe to królestwo krasnoludków, które no, jest królestwem, można powiedzieć, niezwykle barwnym, a opis tego królestwa wcale nie służy jakimś względom umoralniającym. Również jest przepiękna postać sierotki Marysi. No i mamy oczywiście wpisany i mitr Tatr, mamy mitr królowej Tatr, no i ten motyw sieroctwa, który ma rozwijać w dziecku empatię. A cała baśń jest napisana przepięknym językiem, językiem poetyckim. Stąd ten tekst jest bardziej tekstem poetyckim niż epickim, no bo przemawia właśnie do wrażliwości dziecięcej.
Gdy patrzymy na ten, na tę twórczość dla dzieci, no to wciąż mam nadzieję, że młodszym ode mnie czytelnikom te tytuły jeszcze coś mówią, bo ja, mówiąc szczerze, jak na to patrzę, to chyba byłem jednak na tej Konopnickiej wychowany, chociaż człowiek niewiele z tego pamięta, to te tytuły z wszystkimi coś mówią. Więc mam takie wrażenie, że ta Konopnicka w moim na przykład życiu pewnie trochę nieświadomie odegrała znacznie większą rolę, niż bym chciał się do tego przyznać. No ale w takim razie porozmawiajmy jeszcze o tym jej ostatnim etapie życia. I on ma, jeśli chodzi o twórczość, no to ma tę Rotę wpisaną, ale też i pana Balcera w Brazylii. Czyli takie rzeczy, które no, są znaczące także w tym sensie no, pewnego etosu patriotycznego.
Tak, to pan Balcer w Brazylii to jest rzecz wydana w 1910 roku. I to jest rzeczywiście rzecz głęboko patriotyczna. Ona tam wykorzystuje oczywiście sprawy emigracji, czyli można powiedzieć, ma to taki charakter publicystyczny, ale nie tylko, dlatego że ona, i tutaj pan Balcer w Brazylii sytuuje się bardzo blisko Roty, to jest ten motyw przywiązania do rodzinnej ziemi. Ta rodzinna ziemia, ten szmat rodzinnej ziemi, jak mówiono w XIX wieku, ma taki charakter pars pro toto, czyli charakter ojczyzny. Dla niej te kwestie patriotyczne były niezwykle istotne, i do których to właściwie, jak już mówiłam, treści ona będzie z jednej strony powracać, ale też w tym późnym swoim okresie, zwłaszcza kiedy ona przebywa za granicą, pisze już wiersze, które będą nie tyle unikały patriotyzmu, ale raczej należałoby powiedzieć tak, że patriotyzmu w nich nie znajdziemy w takim dosłownym tego słowa rozumieniu, ale zawsze przez dźwięk, przez użycie słów, przez porównania, ona zawsze te elementy patriotyczne wprowadzi. W tym późnym okresie powstają rzeczywiście rzeczy, które są mało znane, a szkoda tutaj można by powiedzieć. No bo rzeczywiście pana Balcera w Brazylii trudno jest współczesnemu czytelnikowi zaproponować, trudno go zachęcić do przeczytania tego tekstu, chociaż w momencie, kiedy on był pisany i kiedy był czytany, no, był porównywany z panem Tadeuszem, z epopeją narodową. Natomiast tutaj chciałabym jeszcze wskazać na inne teksty, które wtedy powstają, teksty rzeczywiście niezwykłe zupełnie. Myślę tutaj o takim tomiku Italia, to są jej wiersze włoskie, czy o takim jej późnym, właśnie ostatnim tomiku, Głosy ciszy. To jest tomik, o którym już właściwie mało się mówi. Może teraz więcej zaczniemy mówić, kiedy szukamy tego innego oblicza Konopnickiej, wychodząc poza tę konwencję właśnie społecznicy, patriotki. To są wiersze głęboko metafizyczne, mówiąc w ten sposób. To już są wiersze, kiedy ona dotyka tajemnicy istnienia i rzeczywiście takie wiersze głęboko religijne, ale taką religijnością, można powiedzieć, bardzo osobistą, bardzo indywidualną.
Nieco niewyznaniową, jak rozumiem.
Dosłownie. I jeszcze tutaj warto te Głosy ciszy zestawić z takim innym tomikiem jej wierszy, Linie i dźwięki, to już jest, można powiedzieć, czysta poezja. Ta czysta poezja to jest takie określenie zapożyczone z języka francuskiego, że właściwie co się liczy? Liczy się rytm, liczy się dźwięk i liczy się obraz poetycki. To są wiersze symboliczne, bardzo zresztą ciekawe, bo wpisujące się w kontekst liryki, ówczesnej liryki francuskiej i włoskiej, parnasizmu przede wszystkim, ale też takich, można tutaj doszukać się ekspresjonizmu, zwłaszcza w takim cyklu o tańczących faunach. To są wiersze naprawdę, które mogą porwać współczesnego czytelnika. I chciałam przypomnieć, że poezją Konopnickiej zachwycał się Bolesław Leśmian. I Bolesław Leśmian podkreślił rzecz, no, zaskakującą dla nas, mianowicie, że nie chodzi o treść wierszy Konopnickiej, tylko o rytm i o dźwięk. I on wskazał na Konopnicką jako poetkę, która jego, jako tego poetę symbolu, dźwięku, rytmu najbardziej inspirowała. Leśmian przyznaje się do pokrewieństwa z poezją Konopnickiej.
To ciekawe, że zaczęło się od recenzji Sienkiewiczowskiej, a kończyło się recenzją leśmianowską. To ciekawe, to metamorfoza jej twórczości.
Tak, bo Konopnicka jest poetką, jest artystką poszukującą. Ona cały czas poszukuje nowych środków artystycznego wyrazu. I kiedy już zrzuciła ten gorset polski, powiedzmy sobie w ten sposób umowny, chociaż jak wiemy, że nie do końca.
No w 1906 roku powstaje Rota. To pod tym względem rozumiem, że to jest jakby trochę na poboczu tej twórczości, która jest charakterystyczna dla tych ostatnich 10 lat jej życia.
Jak najbardziej. I co więcej, może powiem rzecz niepopularną, ale warto pamiętać, że Konopnicka nie chciała być nazywana, autorką Roty. A kiedy był jej jubileusz, to większość darów była zatytułowana poetce Roty. I to ją bardzo jakoś denerwowało, to ją smuciło, dlatego że nie chciała być wpisana właśnie w taki wąski zakres, że nie chciała być etykietkowana, powiedzmy sobie, w ten sposób. Dla niej ta poezja, która ona pisała w tych późnych swoich latach, czy nowelistyka na Normandzkim brzegu, czy potem te wiersze dziecięce, to jest Biblia dla dzieci, to były jej teksty, które no, ona szczególnie sobie ceniła, dlatego że to są teksty, w których ona mogła pokazać siebie jako artystka i to artystka wolna na miarę artystów zachodnich wtedy.
No tak, to, ale to jest oczywiście bardzo trudne dla pisarza, aby mówiąc najkrócej wiedzieć, czy też może inaczej przekazać potomnym to, co uważają za najcenniejsze ze swojej twórczości. Czasami artyści znani są właśnie paradoksalnie z zupełnie innych rzeczy i pewnie trochę tak jest z Konopnicką. Ostatni etap życia to jest ten Żarnowiec, tak? Lata 1903-1910. Pani profesor zresztą była na ostatnio, o ile pamiętam, na sesji naukowej, która się w Żarnowcu odbywała, to było miejsce, gdzie można było spokojnie tworzyć?
To jest rzecz bardzo ciekawa, że ten Żarnowiec właściwie, który ona dostała w darze, tak jak wyczytujemy w jej listach, to wcale nie było takie miejsce azylu. Dzisiaj to miejsce jest przepiękne, natomiast ona jako ten wolny ptak, dosłownie, można, bo tak o sobie mówiła, swobodny ptak, ona lubiła podróżować. Ta podróż stała się sensem i istotą jej życia. I Żarnowiec ją w jakiś sposób ograniczał. Bo proszę pamiętać, że Żarnowiec to nie tylko był dworek, ale też i gospodarstwo. Ona się musiała zacząć zajmować gospodarstwem.
Osadzono ją.
Dosłownie. Tam można różne ciekawe historie z jej listów wyczytać. Dlatego też ten Żarnowiec stał się takim dla niej z jednej strony azylem, ale z drugiej strony też, no może więzienie to za mocne słowo, ale no, czuła się uwięziona, dlatego że cały czas to była ta tęsknota za podróżą, taki można powiedzieć nawet pęd do tego, żeby jechać, poznawać, oglądać. Na przykład mamy takie listy Konopnickiej, które ona pisze z Paryża, kiedy mieszkała z Dolębianką, one właściwie głodują tak naprawdę. Zresztą to potem w jej zapiskach z podróży można wyczytać. Ale proszę sobie wyobrazić, że te głodowanie, to te ciężkie warunki sprawiają, że Konopnicka jest szczęśliwa, bo jest po prostu wolna.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę, pani profesor. Maria Jolanta Olszewska była dzisiaj moim rozmówczynią, profesor z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o Konopnickiej. Podejrzewam, sporo rozmawialiśmy o twórczości, trochę o życiu. Wszystkich państwa zachęcamy do licznych lektur na ten temat, od tych właśnie dotyczących życia osobistego, po tych, które dotyczą twórczości. Także autorstwa mojego dzisiejszego gościa. Dziękuję pani profesor za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję i chciałam na zakończenie jeszcze polecić pracę, która teraz została wydana pod moją redakcją, Konopnicka raz jeszcze. To jest zbiór artykułów, które powstały co prawda pod moją redakcją, ale dzięki temu, że do tej pracy włączyli się moi koledzy z różnych ośrodków akademickich i powstała książka pokazująca różne oblicza Konopnickiej, w tym Konopnickiej nieznanej, ale przede wszystkim jako artystki nieznanej, więc warto do tej książki sięgnąć, poczytać, zapoznać. Bardzo ją państwu polecam.
No i w razie czego wrócić też do Marii Konopnickiej właśnie jako autorki. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i dobranoc państwu.
Dobranoc.
Co za historia w Radiu Gdańsk.